List do Efezjan najpełniej z wszystkich ksiąg biblijnych ukazuje rolę Kościoła Jezusa Chrystusa w Bożym planie zbawienia i w ogóle w historii świata. To stwierdziliśmy już na początku, analizując strukturę listu i wskazując, jaka jest jego myśl przewodnia. Pamiętamy, że podzieliliśmy wtedy pierwszy rozdział listu na trzy części. W pierwszej części, w początkowych wierszach, odnaleźliśmy naukę o tym, że to Bóg Ojciec jeszcze przed stworzeniem świata zaplanował powstanie Kościoła. W drugiej części znajdujemy przede wszystkim prawdę o dziele Bożego Syna. On to dokonał odkupienia, wybawienia Kościoła jako wspólnoty ludzi uwolnionych z więzów grzechu, ułaskawionych przez Boga. Ten właśnie zasadniczy dla zrozumienia istoty Kościoła temat aktualnie omawiamy. W trzeciej, końcowej części pierwszego rozdziału listu do Efezjan mowa będzie o roli Ducha Świętego, jako tej osoby trójjednego Boga, która troszczy się o Kościół, jest jego opiekunem, nauczycielem i przewodnikiem. Widzimy, jak wyraźnie zaznaczone jest współdziałanie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w dziele powołania do życia i prowadzenia Kościoła chrześcijańskiego. Gdy mówimy Kościół, brzmi to bardzo oficjalnie i trochę anonimowo. Ale pamiętajmy, że Kościół to w zrozumieniu biblijnym po prostu wspólnota wszystkich wierzących, wszystkich połączonych z Chrystusem, jak żywy organizm z głową. I właśnie taki obraz rysuje list do Efezjan. Poprzednio mówiliśmy o wspaniałej prawdzie, że Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów, że przyjął nas do Bożej rodziny dzięki dziełu Jezusa Chrystusa. W siódmym wierszu listu czytamy: w Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Wspaniała prawda. Nasze odkupienie dokonało się dzięki przelaniu krwi przez Jezusa Chrystusa. To jest fundamentalna prawda chrześcijaństwa. Wielu ludzi pyta, jak Bóg mógł postąpić tak okrutnie? Dopuścił do uśmiercenia i to tak haniebnego swojego jedynego Syna. Bóg nie tylko do tego dopuścił, ale to wszystko zaplanował. Wielu ludzi na słowa mówiące o krwi wzdryga się i mówi o okrucieństwie, wręcz barbarzyństwie. Ale to nie w krwi Chrystusa jest coś odrażającego, barbarzyńskiego. To nasze grzechy, moje i Twoje grzechy, za które Jezus przelał swoją krew, są czymś odrażającym. Pomyślmy o tym przez chwilę. Jezus musiał umrzeć tylko z tego powodu, że ja i Ty jesteśmy grzesznikami. Tak bardzo staramy się przykryć swoją grzeszność. Staramy się uchodzić za porządnych, dobrych, ale nasza grzeszność, nie zapomnijmy, dla Boga jest czymś wstrętnym, czymś odrażającym. Bóg może nas przyjąć i usynowić jedynie dlatego, że Jezus przelał za nas swoją krew. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, podkreśla apostoł. Odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Paweł pisze o bogactwie łaski Boga Ojca. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Czytamy w wierszu 8. Apostoł stwierdza, że wszelka mądrość to Boży dar, dany nam z bogactwa Bożej łaski. Możemy tu dostrzec wskazówkę, czym w istocie jest Boża łaska. Dzięki Bożej łasce jesteśmy zbawieni. Dzięki Bożej łasce jesteśmy obdarowani wszelką mądrością i zrozumieniem. Co znaczą te słowa apostoła? Jeden z najlepiej znanych wersetów biblijnych mówi, iż Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zwróćmy uwagę, że wiersz ten nie mówi, iż Bóg tak umiłował świat, że świat zbawił. Nie. Wiersz ten mówi, że Bóg tak umiłował świat, iż posłał swego Syna. To jest istota Bożej łaski. Bóg Ojciec posyła swego Syna, żeby każdy, kto uwierzy Mu, zaufa, miał wieczne życie. Zbawienie życie wieczne, może stać się naszym udziałem jedynie dzięki Jezusowi. Bóg Ojciec nie może tak po prostu otworzyć nam szeroko drzwi do nieba. Owszem, On nas kocha, On jest miłością, ale nie może nas przyjąć do nieba jako grzeszników, bo On jest święty. On prześwietla nasze życie, ukazuje nam całe zło naszego postępowania, ukazuje nam, jak daleko oddaliliśmy się od praw, które On jako Stwórca i Prawodawca ustanowił. Bóg jest święty i w Jego obecności nie może istnieć nic nieświętego, niedoskonałego. Jedynie dzięki temu, że Jezus, doskonały, święty, wziął na siebie nasz grzech i zmarł na krzyżu w nasze miejsce, płacąc za nas okup. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jedynie dlatego, jedynie dzięki Niemu możemy przebywać u boku Boga. Możemy żyć w Jego Królestwie. Królestwie sprawiedliwości, światłości. W tym właśnie tkwi istota Bożej łaski. Pokój z Bogiem Ojcem dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. W Nim, doskonałym, świętym Bożym Synu, jest nasz ratunek, nasze ocalenie. Dzięki Niemu Bóg Ojciec może wyciągnąć swoją rękę i powiedzieć mnie i Tobie: chodź, grzeszniku, szedłeś na zatracenie, ale ponieważ uwierzyłeś w dzieło dokonane przez mego Syna, przyjąłeś prawdę, że On zmarł z powodu Twoich grzechów, nie zginiesz, będziesz żyć wiecznie. Pan Jezus nie zginął z powodu swoich błędów, bo ich nie popełnił. Nie zginął z powodu swoich grzechów, bo był bez grzechu. Jezus zmarł z powodu mojego i Twojego grzechu. On, święty, jedyny Boży Syn. Jezus był doskonałym człowiekiem. Pamiętamy, że Piłat po krótkiej rozmowie z Jezusem powiedział: oto człowiek. Jezus był doskonałym człowiekiem. I wspaniałym musiało być przebywanie z Nim, rozmawianie, spędzanie z Nim wspólnego czasu. Doświadczyli tego uczniowie Jezusa. A dzisiaj, dzięki działaniu Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, my, współcześni uczniowie Jezusa, możemy także uczyć się od Niego pełni człowieczeństwa. Możemy stawać się takimi, jakimi Bóg od początku zamierzył, żebyśmy byli. Nowe stworzenie to jest to, co Jezus chce w nas kształtować. A cząstką nowego stworzenia jest mądrość i roztropność, prawdziwa mądrość i rozwaga. Bóg chce nas nimi obdarzyć w Jezusie Chrystusie. Dlatego czytamy o niewyczerpanym bogactwie Bożej łaski. Apostoł pisze, że Bóg szczodrze na nas ją wylewa w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Prawdziwa mądrość to przede wszystkim poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie duchowego bogactwa w Nim objawionego, bogactwa Bożej łaski i miłości. Wsłuchajmy się jeszcze raz uważnie w tak ważne dla nas słowa apostoła. Pisze on o Jezusie: za cenę Jego życia zostaliśmy uwolnieni od win. Bóg przebaczył je nam w niewyczerpanym bogactwie swej łaski, tak obficie nam udzielonej. Dzięki wielkiej mądrości i zgodnie ze swym zamiarem dał On nam poznać swój plan, osłonięty tajemnicą, mianowicie to, czego postanowił dokonać przez Chrystusa. List do Efezjan objawia wielką tajemnicę. Jej treść to prawda o tym, że Jezus Chrystus odgrywa kluczową rolę w Bożym planie zbawienia i w ogóle w historii świata. Czytamy, że Bóg dał nam poznać swój plan. Plan osłonięty dotychczas tajemnicą. To, czego postanowił dokonać przez Chrystusa. Gdy dopełni się czas, połączy wszystko, co jest na niebie i ziemi, w jedną całość, w Chrystusie i pod Jego panowaniem. Możemy dostrzec w tych doniosłych słowach apostoła drugą niezmiernie ważną myśl odnośnie dzieła Jezusa. Pierwszą była prawda o tym, że Chrystus przyszedł, by nas odkupić, zbawić. A teraz apostoł narodów pisze o drugim aspekcie cudownego dzieła Bożego Syna. Jezus przyszedł, by objawić nam Bożą wolę, by wyjawić nam Bożą tajemnicę, objawić wspaniały Boży plan. Możemy postawić pytanie, co przede wszystkim oznaczają słowa apostoła, iż Bóg postanowił wyjawić nam swoją tajemnicę. Znaczy to, że Bóg postanowił objawić nam prawdy, które do tej pory nie były znane, że wyjawia nam prawdy, których dotąd nie objawił. Są co najmniej dwa ważne elementy nauczania apostolskiego odnośnie owej Bożej tajemnicy. Po pierwsze, nie może być ona odkryta przez człowieka, jest zawsze objawiona człowiekowi przez Boga. I po drugie, jest objawiona zawsze we właściwym czasie, jest nieodwołalna i niezawodna. Biblijni komentatorzy wymieniają wiele cząstkowych elementów owej wielkiej Bożej tajemnicy objawionej nam w Nowym Testamencie. Możemy wymienić co najmniej 10 składowych tej tajemnicy. Pierwsza to tajemnica Bożego Królestwa. Druga, tajemnica duchowej ślepoty Izraela w tym wieku. Trzecia, tajemnica przemienienia wierzących u końca tego wieku. Czwarta, tajemnica Kościoła jako jednego ciała utworzonego z Żydów i pogan. Piąta, tajemnica Kościoła jako Panny Młodej poślubionej Chrystusowi. Szósta, tajemnica Chrystusa żyjącego w sercach wierzących, jak pisze apostoł, Chrystus w nas. Siódma, tajemnica Kościoła jako ciała i Chrystusa jako głowy, czyli tajemnica Chrystusa w nas. Ósma, tajemnica pełni boskości objawionej cieleśnie w Jezusie Chrystusie. Dziewiąta, tajemnica odtworzenia Bożego obrazu, Bożego podobieństwa w nowym człowieku. I dziesiąta, tajemnica siedmiu gwiazd i wielu innych symboli zawartych w Księdze Objawienia Świętego Jana, czyli w Księdze Apokalipsy. Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista. Gdy pomyślimy o tych i wielu innych tajemnicach objawionych nam w Nowym Testamencie, musimy przyznać, że mimo iż Bóg wyjawił nam wiele wspaniałych prawd, stale wielu rzeczy nie wiemy. W naszych umysłach pojawia się wiele pytań, wielu spraw nie pojmujemy, ale możemy powiedzieć jedno. Bóg objawił nam w Chrystusie tak wielkie bogactwo swej mądrości, swej miłości i chwały, że obdarowani tym bogactwem możemy z wdzięcznością otworzyć swoje serca i przyjąć wielki Boży dar zbawienia. A w wieczności Bóg wyjaśni nam wszystko, objawi nam całą prawdę i będzie to bez wątpienia cudowne, fascynujące przeżycie. Apostoł narodów pisze, gdy dopełni się czas, Bóg Ojciec połączy wszystko, co jest na niebie i ziemi w jedną całość w Chrystusie, pod Jego panowaniem. Co oznacza wyrażenie, gdy dopełni się czas? W innych przykładach czytamy o pełni czasów. Czym jest owo dopełnienie się czasu? Nie jesteśmy tego w stanie do końca wyjaśnić. Nie umiemy tak naprawdę zdefiniować kolejnych etapów Bożego planu. Ale wiemy jedno. Bez wątpienia historia ludzkości, historia całego świata zmierza ku chwili, kiedy Chrystus będzie panował nad wszystkim, wszystkim, co jest na niebie i na ziemi. To oznacza pojęcie pełni, pleroma. To taki stan, kiedy cała rzeczywistość materialna i duchowa znajdzie się pod panowaniem Chrystusa. Pleroma, którą znajdujemy w oryginalnym tekście greckim, to taki moment, kiedy cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przestaną mieć znaczenie, bo wszystko dopełni się w Jezusie Chrystusie. Wszystko, co żyje, odda chwałę Jezusowi. Przed Nim się ugnie każde kolano, każdy język wyzna, że On jest Panem. To jest sedno, serce tajemnicy objawionej nam w dobie Nowego Przymierza. Żywy Bóg, gdy dopełni się czas, połączy wszystko, co jest na niebie i ziemi, w jedną całość w Chrystusie i pod Jego panowaniem. Tak stwierdza apostoł Paweł. Podobnie autor listu do Hebrajczyków pisze, odnosząc do Chrystusa prorocze słowa psalmu 8. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś Go. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawiłeś niczego, co by Mu poddane nie było. Choć teraz nie widzimy jeszcze, że wszystko jest mu poddane. Nowy Testament stwierdza wyraźnie, że czas historyczny zmierza do punktu, w którym wszystko zostanie poddane Chrystusowi. Ten moment jeszcze nie nastąpił, ale Bóg zapowiada i objawia, że tak się stanie. Bóg objawił nam tę prawdę i powinniśmy wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Już teraz, jako wierzący, mamy żyć pod panowaniem Chrystusa. Ziemia i niebo nie stanowią w tej chwili jedności, ale kiedyś spełni się prośba tych, którzy szczerze wołają: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Na razie świat rządzi się swoimi prawami. Świat jako system utworzony przez człowieka nie respektuje wartości obowiązujących w niebie. Ale my znamy już zasady Bożego Królestwa. Znamy je z nauczania Chrystusa i Jego apostołów. I wiemy, że kiedyś On zapanuje nad całą rzeczywistością. Dlatego wołamy: przyjdź Królestwo Twoje. Drogi słuchaczu, żyjemy w epoce, w której ludzie utracili wiarę w cel istnienia naszego świata. Ale chrześcijanin wierzy, wie, że w istnieniu świata, w jego historii, dokonuje się Boży plan. Celem tego planu jest nadejście takiego dnia, kiedy całe stworzenie stanie się jedną rodziną w Chrystusie. Przedtem, dopóki Jezus nie przyszedł na świat, tajemnica ta nie była objawiona. Ale Bóg w Chrystusie objawił nam to i naszym zadaniem, moim i Twoim, jest głoszenie tej wieści każdemu bliźniemu. Pamiętamy, że już wcześniej apostoł Paweł pisał: rozgłaszajmy wspaniałość Jego łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu. To jest zadanie Kościoła, zadanie każdego z wierzących. Czytamy o wspaniałej prawdzie, prawdzie, która obejmuje cały wszechświat. Bóg wszystko na nowo zjednoczy w Chrystusie. Jest to dzieło Boga, możemy powiedzieć w makroskali. Ale co to oznacza dla nas, dla mnie i dla Ciebie? Czytamy: zgodnie z zamiarami Tego, który wszystko wykonuje, tak jak postanowił, otrzymaliśmy przez Chrystusa udział w zbawieniu i zostaliśmy powołani do głoszenia Jego chwały, bo od początku zaufaliśmy Chrystusowi. To jest trzecia wielka prawda, którą objawia nam dzisiejszy tekst. Apostoł pisze o wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa. A więc jeśli do nich należysz, drogi przyjacielu, Paweł pisze także o tobie. Pamiętamy, że list do Efezjan miał być odczytany we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich wczesnego Kościoła w Azji Mniejszej. Żyli tam głównie chrześcijanie pochodzenia pogańskiego. Apostoł pisze im, że najpierw Żydzi, jako naród wybrany, mieli uwierzyć w przyjście Bożego Pomazańca. Cała historia Izraela była oczekiwaniem na Mesjasza. Mesjasz miał być wybrany właśnie z tego narodu. Teraz, poprzez wiarę, pisze Paweł, z chwilą przyjścia Chrystusa, wszyscy stanowimy jedność. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem czy Polakiem, bo w Nim, w Chrystusie, dostąpiliśmy udziału, staliśmy się uczestnikami zbawienia. Skoro zostaliśmy przez Boga usynowieni, staliśmy się dziedzicami Bożej chwały. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał: skoro jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, bo przysługuje nam dziedzictwo od Boga. Właściwie każdy wierzący może powiedzieć: wszystko należy do mnie w Chrystusie. Chce się aż krzyczeć: Bóg jest tak wspaniały. Wszystko dzieje się zgodnie z Jego planem. To On przygotował dla nas zbawienie, zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Na koniec możemy więc powiedzieć, podsumowując, iż Jezus Chrystus uczynił dla nas trzy wspaniałe rzeczy. Odkupił nas za cenę swojej krwi, objawił nam tajemnicę Bożej woli odnośnie Kościoła i całego świata i uczynił nas dziedzicami, czyli udziałowcami, współwłaścicielami wszystkiego, co należy do Boga. Wprowadził nas do Bożej rodziny. Pomyślmy, jak cudowne jest dzieło Chrystusa. Jesteśmy przez Niego odkupieni, włączeni do Bożej rodziny Jesteśmy wtajemniczeni w Boże plany odnośnie historii całego świata. Jesteśmy w Chrystusie współdziedzicami całego bogactwa duchowych błogosławieństw nieba. Mamy dzięki Jezusowi wgląd w całą niewyobrażalnie piękną i niezwykłą Bożą rzeczywistość. Nic dziwnego, że apostoł Paweł, pisząc o tym wszystkim, wzywa: jako że zaufaliśmy Chrystusowi, głośmy Jego chwałę. I to właściwie jest główny cel naszego życia, naszego istnienia. Głosić chwałę Boga. Zostaliśmy powołani do głoszenia Jego chwały, podkreśla apostoł. A dalej będzie pisał o Duchu Świętym. Mówić będziemy o tym już następnym razem. To Duch Boży uzdalnia nas do głoszenia chwały Chrystusa. Dzisiaj, myśląc o tym wszystkim, co apostoł napisał o dziele Jezusa, zanotujmy w naszej pamięci i w naszych sercach to, że jesteśmy powołani do życia przynoszącego Bogu chwałę. Powinniśmy pamiętać o tym na co dzień i głosić jako wspólnota wierzących w Jezusa Chrystusa chwałę naszego Zbawiciela, aż do chwili, w której chwała Chrystusa objawi się w pełni, gdy powróci On na ziemię jako Król i Pan całego stworzenia.